Partnerem odcinka jest firma Aliter Networks, specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości odnawianych urządzeń sieciowych takich marek jak Cisco czy Juniper. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług oferowanych przez Aliter, wejdź na stronę www.aliternetworks.com.
Odcinek 9. 5 rzeczy, które zwiększą efektywność Twojej pracy. Organizacja pracy sieciowca. Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy, jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak i wraz z Łukaszem Kowalskim tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie. Cześć i witam Cię bardzo serdecznie w 9 już odcinku naszego podcastu. Zanim przejdziemy do tego odcinka, to zacznijmy na szybko od dwóch małych tematów. Po pierwsze, odcinkiem tym wkraczamy w okres wakacyjny, czego rezultatem jest lekka zmiana w formule podcastu. Najbliższe kilka odcinków będzie nagrywane solo, na zmianę przeze mnie i Łukasza. Natomiast już po wakacjach wracamy z dotychczasową formą wywiadów. Rzecz druga, nie mniej istotna, to podziękowania z mojej strony za wszystkie oceny i recenzje naszego podcastu w iTunes. Naprawdę wiele to dla nas znaczy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. A teraz już, nie przedłużając, przejdźmy do tematu odcinka, w którym znajduje się fraza organizacja pracy sieciowca. Jednak wymienione w tym odcinku porady i narzędzia można z powodzeniem zastosować w prawie każdej pracy wykorzystującej na co dzień komputer. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy zatem o 5 rzeczach, które zwiększą efektywność Twojej pracy. Jakie to rzeczy? Podzieliłem ten odcinek na 5 dużych obszarów tematycznych, a są to po kolei. Higiena poczty, notatki, zarządzanie zadaniami, skupienie na pracy oraz śledzenie postępów pracy. W każdym z tych obszarów pojawi się wiele narzędzi, z których możesz skorzystać i Ty. Przejdźmy zatem do pierwszego, czyli higieny poczty. Jest tutaj kilka takich metodyk, które wykorzystuję na co dzień. Część z nich jest powiązana z Outlookiem, część jest powiązana z Gmailem, ale generalnie znajdziesz zastosowanie tych metodyk w każdym kliencie pocztowym. Rzecz pierwsza, najważniejsza, o której być może już słyszałeś bądź słyszałaś, to zasada Inbox Zero, o której zresztą nagrałem osobny materiał, do którego zalinkujemy w materiałach do tego odcinka. Na czym generalnie polega zasada Inbox Zero? Każdy dzień staramy się zakończyć posiadając czystą skrzynkę, w której nie ma absolutnie żadnych maili. Musimy zatem tych maili się w jakiś sposób pozbyć, tak? Także zaczynając dzień, przechodzimy przez poszczególne maile i najważniejsza zasada, jeśli chodzi o Inbox Zero, to każdy mail dotykamy tylko i wyłącznie raz. Otwierając danego maila, decydujemy, co z nim dalej robimy. Jeżeli jest to dosyć, powiedzmy, krótka rzecz do przeprocesowania, która zajmie nam mniej niż 2 minuty, to robimy to natychmiastowo. Jeżeli więc to jest przykładowo mail, który wymaga szybkiej, krótkiej odpowiedzi, robimy to natychmiast. Jeżeli taka czynność zajmuje mniej niż 2 minuty. Z kolei, jeżeli jest to coś, co wymaga z naszej strony dłuższej akcji, to taki mail następnie musimy przerobić na zadanie do wykonania i takie zadanie zalogować czy też zanotować w naszym systemie do zarządzania zadaniami, o którym sobie powiemy za chwilę. Jeżeli jest to mail, który w żaden sposób nas nie dotyczy, to nie bójmy się takiego maila usunąć, jeżeli jest on zupełnym, nazwijmy to wprost, śmieciem, a jeżeli jest to z kolei informacja, która się może nam potencjalnie w przyszłości przydać, to po prostu taki mail zarchiwizujmy. No i jeszcze jedna ewentualność, jeżeli jest to rzecz, którą niekoniecznie musimy wykonać my, a może wykonać ktoś inny, to taki mail forwardujemy, czyli delegujemy po prostu innej osobie. I na tym w skrócie polega zasada Inbox Zero. Jeszcze raz, jeżeli chciałbyś ją zobaczyć w takich większych troszeczkę szczegółach, również z nagranym screencastem, w którym pokazuję, jak tą zasadę stosuję w Gmailu, to zachęcam do zajrzenia na stronę odcinka, czyli na styku sieci.pl łamane na 009, gdzie znajdziesz materiał na temat Inbox Zero. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o higienę maila, to jest śledzenie maili, na które spodziewamy się odpowiedzi, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź. I tutaj rzeczy mają się troszeczkę różnie. zależy od tego, jakiego narzędzia używamy. W pracy w większości wypadków używamy Microsoftowego Outlooka. I Outlook niestety nie ma tej funkcjonalności dobrze wbudowanej. W Outlooku generalnie rzecz biorąc możemy wysłać maila. No i teraz w jaki sposób mamy śledzić maile, na które potrzebujemy dostać odpowiedź? No wiadomo, wysłaliśmy maila, on poszedł, ale teraz musimy dostać coś z powrotem. Jeżeli sobie nie ustawimy jakiegoś przypomnienia, czy sobie gdzieś tego nie zanotujemy, to bardzo szybko ten mail nam gdzieś ucieknie. On będzie się znajdował w Send Items, no i łatwo będzie o nim zapomnieć. Można by zatem zrobić na przykład jakiegoś taska sobie, jakieś zadanie w narzędziu do zarządzania zadaniami. Ale to jest również takie przerzucanie informacji z jednego systemu do drugiego. Z jednej strony mamy maile wysyłane w Outlooku, w drugim mamy nasz system do zarządzania zadaniami. Dlatego też, jeśli chodzi o Outlooka, ja używam follow-upów. Funkcjonalności follow-upów w Outlooku. Czyli wysyłając takiego maila, po prostu ustawiam na tym mailu follow-upa na przykład następny tydzień. W momencie, w którym otrzymuję odpowiedź na tego maila, to ta odpowiedź już jest oznaczona jako odpowiedź będąca częścią tego ustawionego follow-upa i wtedy tego follow-upa trzeba ręcznie zdjąć, żeby on nam listy follow-upów w Outlooku w żaden sposób nie zaśmiecał. I to jest bardzo duży minus Outlooka. Outlook nie ma wbudowanego narzędzia, które będzie nam przypominało o mailach, które potrzebują odpowiedzi, i nie potrafi on również odznaczać maili, na które czekamy na odpowiedź, w momencie, w którym tą odpowiedź już dostaniemy. Bardzo duży minus. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o Outlooka, to ustawienie ruli, czyli ustawienie sobie jak największej ilości ruli, które będą sortować, kategoryzować nasze maile. Jeżeli na przykład mamy maile, które przychodzą powtarzalnie, są w pewnym sensie dość spamerskie i nas nie interesują, twórzmy rule, które tego typu maile będą archiwizować automatycznie, tak? Jeżeli na przykład przychodzą do nas maile od jakiejś konkretnej osoby, która jest na tyle ważna, że musimy przeczytać każdy mail od tej osoby, stwórzmy rule, która będzie maile od takiej osoby na przykład wrzucała do odpowiedniego katalogu. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe narzędzia, które mogą Ci się przydać w przypadku Outlooka i chociażby też Gmaila, to jest to tak zwany boomerang. Boomerang dla Gmaila jako narzędzie jest, z tego co wiem, bezpłatny, natomiast dla Outlooka, przynajmniej ten dobrze działający boomerang, jest już dodatkowym płatnym pluginem, ale jest to właśnie taki feature, taki plugin, który pozwala dosyć fajnie wdrożyć tą dodatkową funkcję śledzenia maili, na które czekamy na odpowiedź. W jaki sposób to działa? Jeżeli wysyłam danego maila, to po prostu oznaczamy tego maila, że to jest mail, na który musimy dostać odpowiedź i tą odpowiedź byśmy chcieli dostać na przykład do następnego tygodnia. Określamy konkretnie dzień i datę. I teraz jeżeli nie dostaniemy odpowiedzi na tego maila do wyznaczonej daty, to Boomerang jako plugin nam wrzuci ten mail z powrotem do naszego inboxa. Także ten mail, na który nie dostaliśmy odpowiedzi, pojawi się z powrotem w naszym inboxie i dzięki temu dostrzeżemy, że nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. Bardzo przydatne narzędzie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o higienę poczty, to ja osobiście stosuję dobrze, że tak powiem, uporządkowany interfejs w samym Outlooku, czyli przede wszystkim z lewej strony mam poprzypinane favoritesy, ulubione foldery. W przypadku, kiedy stosujemy Inbox 0, tak naprawdę potrzebujemy tylko 3 foldery. Potrzebujemy Inbox, potrzebujemy Archive i potrzebujemy ewentualnie To Do, nic więcej. Wszystkie pozostałe foldery możemy mieć, że tak powiem, pod jednym przyciskiem, rozwijając sobie tą kolumnę z lewej strony. Jeżeli chodzi o listę wszystkich maili, to lubię sobie, że tak powiem, ten widok rozciągać na taką większą szerokość, żeby pojedynczy mail zajmował jedną bardzo wąską linijkę. Wyłączam również podgląd treści maila, ponieważ zajmuje on dodatkowe miejsce. Tak skonstruowany widok maili w Outlooku pozwala Tobie po prostu widzieć bardzo dużo maili na jednym ekranie. Z prawej strony również zawsze wyświetlam kalendarz, który od razu mi pokazuje wszystkie nadchodzące meetingi oraz listę tasków pod kalendarzem, gdzie pojawiają się wszystkie ustawione wcześniej wspomniane przeze mnie follow-upy. No i taka w sumie najważniejsza rzecz, od której zawsze zaczynam konfigurację Outlooka w pracy, czyli wyłączenie funkcji, która oznacza maile jako przeczytane, po tym jeżeli taki mail klikniemy i będzie on, powiedzmy, aktywny, wyświetlony przez dłużej niż 2 sekundy. Bym powiedział, że to jest straszna funkcja, nie polecam jej stosować, ponieważ klikamy na dany mail, nie przeczytamy go, ale po prostu, że tak powiem, przelecieliśmy przez niego, a on już się odznaczy jako przeczytany w Outlooku. Także tą funkcję polecam od razu wyłączyć w ustawieniach. Maile oznaczajmy jako przeczytane manualnie. I tutaj przechodzimy teraz do używania również skrótów klawiszowych, czyli skrótów na przykład pozwalających na oznaczanie maila jako mail przeczytany, czyli Ctrl-Q na Windowsie, jako nieprzeczytany Ctrl-U. Polecam zapoznać się z jak największą ilością takich powtarzalnych rzeczy, które robimy właśnie w formie skrótów klawiszowych. Ja również lubię sobie ustawiać zawsze dedykowany skrót klawiszowy na przykład do archiwizowania wiadomości, czyli mam ustawiony skrót Ctrl-Shift-1 jako tak zwany quick action w Outlooku i po prostu rano przechodząc przez wszystkie maile, jeśli mail jest tylko takim informacyjnym, nadającym się do zarchiwizowania, naciskam Ctrl-Shift-1 i mail od razu trafia do zarchiwizowanych. Jeżeli z kolei mail wymaga ode mnie jakiejś dłuższej czynności, naciskam Ctrl-Shift-2 i mail trafia do folderu to do. I tak przechodzimy przez całą skrzynkę od samego rana. Kolejna rzecz, wyznaczone czasy do czytania. Tutaj nie zawsze uda się to wprowadzić, to zależy od specyfiki już pracy, którą wykonujesz i tak dalej, ale w moim przypadku, w którym już teraz jestem bardziej zaangażowany w tematy projektowe niż takie daily operations polegające na przykład na robieniu ticketów, no to dobrze jest wprowadzić po prostu sobie wyznaczone czasy do obsługi maila. Czyli możemy sobie wprowadzić takie momenty na przykład 2 razy w ciągu dnia. Ja osobiście czuję się najbardziej produktywny od samego rana, także bardzo często jest tak, że przychodzę do roboty i pierwszą godzinę mojej pracy nie dotykam w ogóle maila. Pierwszą godzinę mojej pracy wykorzystuję na wykonanie takiej najważniejszej jakby rzeczy, którą mam do wykonania danego dnia, ponieważ to jest moment, w którym się mogę najbardziej skupić. I dopiero mając zrobioną tą jedną rzecz, swoją drogą tutaj odsyłam Ciebie do książki The One Thing Gary'ego Kellera, mając zrobioną tą jedną rzecz, dopiero przechodzę do przeglądania maili, czyli powiedzmy około godziny 9 dopiero po raz pierwszy otwieram moją skrzynkę, przechodzę przez całą skrzynkę, robimy inbox 0 i po tym skrzynkę zamykam. Zamykam po to, aby wrócić do niej po raz drugi już po lunchu około godziny 14. I dzięki temu maile wszystkie są obsłużone, a my nie jesteśmy rozpraszani przez cały dzień przychodzącymi mailami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no pamiętajmy o tym, że mail to nie jest komunikator, tak? Nie jest tak jak na Messengerze, na WhatsAppie, na Skype'ie, że ktoś do nas pisze i oczekuje odpowiedzi od razu w tym momencie. Mail to jest poczta. A jeżeli mail to jest poczta, to jeżeli odpowiemy w ciągu godziny, 2 czy nawet czasami 4, to nic się nie stanie. I tutaj jeszcze raz zaznaczam, zależy od specyfiki naszej pracy, bo jeżeli oczywiście jesteśmy zaangażowani również w monitorowanie naszej sieci i musimy widzieć, co się z daną siecią dzieje, no to będziemy dostawali pewnie jakieś maile, jakieś notyfikacje na ten temat, no i wtedy taki mail już musi być otwarty. Jeżeli mamy fajnie skonstruowany na przykład system do monitoringu i mamy jakiś monitor, który nam przedstawia wyniki monitoringu naszej sieci, no to możemy sobie pozwolić na zamknięcie takiego Outlooka. Możemy też ewentualnie sobie stworzyć takie role, które będą nam w Outlooku wysyłały notyfikacje tylko dla maili odważnych osób, żebyśmy tego nie przeoczyli. No ale generalnie starajmy się ograniczyć ilość czasu, który spędzamy w programie do maila, do jak najmniejszej ilości. Ostatnie dwa tematy, ostatnie dwie porady, jeśli chodzi o maila, to wykorzystanie narzędzi typu na przykład Text Expander. Ja używam tego narzędzia osobiście na Macu, natomiast podejrzewam, że są również odpowiedniki na Windowsa. Wykorzystując tego typu programy możemy sobie ustawić różne skróty na klawiaturze, na przykład pisząc w programie mailowym frazę, no dajmy na to dla przykładu BRB, program Text Expander podmieni tą frazę BRB na Be Right Back, tak? Taki przykład. Więc to pozwala nam w fajny sposób automatyzować, przyspieszyć sobie wstawianie w maile takich fraz, takich pytań, zdań, które bardzo często w naszych mailach się powtarzają. Zwłaszcza przydatne, jeżeli na przykład jesteśmy analitykiem sieciowym, który zadaje bardzo często te same pytania w procesie troubleshootingu. Ostatni temat, jeśli chodzi o maile, to 2 rodzaje stopki. Dużo osób definiuję sobie jedną stopkę, która jest bardzo długa, zawiera tam wszystkie informacje kontaktowe. Generalnie stopka bardzo często bywa dłuższa od samego maila i to jest według mnie zła praktyka. ustawiamy sobie dwie stopki, czyli stopka główna do wysyłania nowych maili i stopka skrócona do wysyłania odpowiedzi. W ten sposób nie będziemy zaśmiecali widoku maili dla innych osób, z którymi prowadzimy konwersację. No i to tyle, jeśli chodzi o taką garść moich porad odnośnie higieny pocztowej w pracy. Jeżeli masz jakieś swoje własne sposoby, to zachęcam Cię do podzielenia się nimi na stronie www.nastykusieci.pl/009. Komentarze czekają na Ciebie. Przejdźmy teraz do sekcji drugiej, czyli do prowadzenia notatek. Jeżeli chodzi o notatki, to jest też kilka rozwiązań, które wykorzystuję. Postaram się Tobie opowiedzieć tutaj pokrótce o wszystkich z nich. Czyli rzecz pierwsza, Notepad++. Jeżeli jeszcze nie używasz Notepad++, to bardzo Ci polecam. Jest to naprawdę najbardziej taki wypasiony kombajn do obsługi i procesowania tekstu, jaki jest mi znany i wydaje mi się, że każdy sieciowiec z niego korzysta. A jeśli nie korzysta, to korzystać powinien, więc wszelkie takie batchowe, masowe procesowanie tekstu, bawienie się nawet ze snippetami konfiguracji, Notepad++. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym przechowuję notatki na dłużej, to moim narzędziem, które ja wybrałem, jest Evernote. Evernote jest dla mnie repozytorium notatek. I notatek nie tylko związanych z pracą, ale notatek również związanych z moim życiem osobistym. Także w Evernote wszystko mam podzielone na odpowiednie, że tak powiem, zeszyty. Mam wprowadzony system tagowania tych notatek. No i to, za co najbardziej cenię Evernote, to jest bardzo dobra funkcja przeszukiwania tych notatek. Generalnie Evernote w wersji premium, z którego ja korzystam, pozwala na wygodne przeszukiwanie tekstu również w PDF-ach, więc do takiego Evernote'a, kiedy załadujemy PDF-a, to wyszukując jakąś frazę w Evernote'cie, Evernote również przeszuka PDF-a i da nam wyniki z tego PDF-a. Ponadto Evernote radzi sobie również bardzo dobrze z przeszukiwaniem tekstu na obrazkach, także jeżeli załączymy jakieś zdjęcie, czy jakiś skan, czy jakiś rysunek do Evernote'a, to Evernote tekst na obrazkach bardzo dobrze nam przeszuka. Alternatywą taką oczywiście darmową i równie funkcjonalną jest OneNote od Microsoftu, do którego ja jednak osobiście nigdy się za bardzo nie przyzwyczaiłem z uwagi na sposób, w jaki po prostu tam się te notatki organizuje i znacznie gorszy w mojej opinii system właśnie przeszukiwania. Więc jeśli chodzi właśnie o takie notatki przetrzymywane przez dłuższy okres czasu, to te dwa narzędzia, Evernote oraz OneNote. Jeżeli chodzi o takie notatki, że tak powiem on the go, tak, notowane w ruchu, na szybko, no to do tego wykorzystuję raczej notatki wbudowane w systemie Apple, czyli po prostu Apple Notes. Jeżeli używasz Androida, może to być Google Keep, no ale generalnie coś, co pozwala w bardzo szybki sposób wprowadzać notatki. No Evernote czy też OneNote to są zdecydowanie zbyt duże kombajny, żeby tego typu notatki tam prowadzić. Jeżeli chodzi o notatki takie już ręczne, to również często noszę przy sobie mały notes takiego typu, powiedzmy, reporterskiego, czyli taki przerzucany jakby w górę, wertykalnie, a nie horyzontalnie. I notes, z którego ja korzystam i który mógłbym Ci polecić, to jest notes Antra Impresja A6. Linki oczywiście do wszystkich materiałów na stronie odcinka. Jeżeli jeszcze chodzi o notatki, może nawet nie notatki, co bardziej procesowanie informacji, które do nas wpływają, to dobrze jest również się zaopatrzyć w dosyć fajny system do czytania pewnych treści później, czyli Read Later, tak? I tutaj mamy, myślę, że dosyć znany Pocket, Instapaper, Feedly jako czytnik RSS, ale można w tym celu również wykorzystać Evernote, ponieważ Evernote posiada taki dodatek Evernote Web Clipper, za pomocą którego możemy na przykład do Evernote'a przerzucać wycinki stron internetowych, screenshoty, fragmenty tekstu i na przykład przy okazji je tagować jako Read Later. Także Evernote może również z powodzeniem służyć nam jako takie narzędzie właśnie do późniejszego procesowania tekstów, na które natrafiamy. Ostatnia rzecz w temacie prowadzenia notatek, o której chciałbym Ci powiedzieć, to rzecz, którą ja bardzo często wykorzystuję w swojej pracy i odkąd zacząłem to robić, to no naprawdę sposób, w jaki przekazuję informacje w pracy, uległ znacznej poprawie. Może to być overkill dla Ciebie, natomiast para iPad plus Apple Pencil naprawdę robi robotę. O co tutaj chodzi? Na iPadzie mam zainstalowane dwie aplikacje, czyli Pen Ultimate oraz Scanable. Obydwie aplikacje również są aplikacjami producentów Evernote'a. Aplikacja pierwsza, czyli Scanable, pozwala nam za pomocą iPada skanować dokumenty, skanować kartki i zapisywać jako PDF-y od razu bezpośrednio do danego zeszytu w Evernote'cie. Natomiast druga aplikacja, i to jest właśnie według mnie ta wisienka na torcie, to jest właśnie Pen Ultimate, czyli przykładowo potrzebuję komuś wytłumaczyć jakieś zagadnienie techniczne, wyciągam iPada, wyciągam Pencil, otwieram Pen Ultimate, rysuję na szybko na iPadzie rysunek techniczny, taki poglądowy, jak się sprawy mają, i ten rysunek automatycznie trafia do Evernote'a, do dedykowanego zeszytu, z którego następnie możemy załączyć ten rysunek na przykład do maila. Świetna sprawa. Przejdźmy teraz do tematu trzeciego z naszych pięciu rzeczy, które zwiększą efektywność Twojej pracy, czyli do zarządzania zadaniami. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli trafiamy na przykład w skrzynce mailowej na maila, który wymaga od nas dłuższej akcji trwającej więcej niż 2 minuty, to taki mail powinien automatycznie stawać się taskiem, zadaniem. I teraz warto tego typu maila właśnie przekonwertować na zadanie i mieć jakiś system do zarządzania tymi zadaniami. System, którego ja używam, to jest aplikacja Nozbe. To jest aplikacja polska, aplikacja płatna, za którą ja płacę około 200 zł rocznie. Natomiast w mojej ocenie warta absolutnie każdej złotówki. Aplikacja ta w bardzo dobry sposób implementuje metodykę Getting Things Done, o której jeżeli nie wiesz bądź nie czytałeś, to zachęcam do lektury. Książka o tym samym tytule, czyli Getting Things Done. No i pokrótce, jest to aplikacja, która pozwala nam organizować nasze zadania w projekty, przypisywać kategorie do tych zadań, estymowany czas wykonania, pozwala również ustawiać przypomnienia. Można tego typu aplikacje również synchronizować na przykład z Google Calendar, w którym będziemy widzieli wtedy wszelkie zadania, które mają przypisane ramy czasowe. Kolejna fajna sprawa to maile możemy automatycznie forwardować, przekazywać do Nozbe, aby stawały się automatycznie taskiem. No więc jest kilka takich właśnie fajnych funkcjonalności dookoła Nozbe. Natomiast Nozbe to nie wszystko. Jeżeli szukasz innych alternatyw, to przyjrzyj się takim programom jak chociażby Wunderlist czy Todoist. Jest tego typu aplikacji naprawdę sporo. Daj również znać, jakiej ty używasz. Jestem ciekaw. Jeżeli chodzi o takie projekty, które wymagają bardziej wizualnej formy, żeby widzieć ich postęp, to używam również od czasu do czasu Trello przy projektach wymagających takiego podejścia kanbanowego, czyli kiedy potrzebujemy na przykład dany projekt zwizualizować jako kilka kolumn, tak? To do, in progress, done. Generalnie podzielić taki projekt na kilka etapów i wtedy, jeśli taki projekt składa się z kilkunastu zadań do wykonania, to po prostu poszczególne zadania przeciągamy między tymi kolumnami, które symbolizują nam poszczególne etapy. Także Trello również bardzo przydatne. No i najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, to jest wyrobienie sobie nawyku robienia takiego daily review, czyli przeglądania tych naszych zadań, porządkowania ich, usuwania zadań, które są już niepotrzebne, delegowania tych, której może zająć się ktoś inny, no i priorytetyzacja zadań, które mamy w naszym systemie, żebyśmy każdego dnia wiedzieli, co mamy do roboty, co jest najważniejsze. Niekoniecznie najbardziej naglące, ale najważniejsze do zrobienia. Jeżeli chciałbyś, abym przygotował większy, taki szerszy materiał na temat pracy chociażby z Nozbe czy z jakimkolwiek innym systemem zarządzania zadaniami, daj znać w komentarzu pod odcinkiem. Jeżeli będzie dosyć duże zapotrzebowanie na tego typu tematykę, to z przyjemnością przygotuję taki materiał. Przechodzimy tym samym do tematu czwartego w naszym odcinku. Jest to temat skupienia się podczas pracy. Jest to rzecz, na którą wiele osób nie zwraca uwagi, a która w mojej ocenie jest naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy, o której już pokrótce opowiedzieliśmy z Łukaszem w poprzednim odcinku, w którym mówiliśmy o wadach i zaletach pracy zdalnej z domu. No wiele osób niestety tej możliwości pracy zdalnej z domu nie ma i pracuje na co dzień w biurze. No i nieraz bywa tak, że właśnie w tych lubianych bądź nielubianych open space'ach. I ma to wiele niestety również wad. Żeby skupić się na pracy na takim open space, to, no, to jest nie lada wyzwanie. Ludzie chodzą dookoła, generalnie bardzo często przychodzi ktoś, kto ma do nas jakieś pytanie. No, jest ciężko. Więc jest kilka rzeczy, które ja osobiście robię, aby się w pewien sposób odciąć od tego całego środowiska. No takie najbardziej oczywiste, czyli chodzenie po prostu do salki, zabukowanie sobie salki i wykonywanie pracy już w zupełnie odizolowanym pomieszczeniu. No ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, to co? Przede wszystkim słuchawki z noise cancellingiem. Ja osobiście używam słuchawki Sony, model WH-CH700L. Są to słuchawki dość dobre, w przystępnej cenie. Ja zapłaciłem za nie około 500 zł. No i mają, powiedzmy, taki dobrej jakości noise cancelling. Oczywiście słuchawki te nawet nie leżały koło takich modeli jak Boss QC35, jeśli się nie mylę, które jest najlepsze w swojej kategorii, natomiast kosztuje już około, o ile się nie mylę, 1600 zł, więc różnica w cenie jest no, rzędu trzykrotnego. No ale warto się w takie słuchawki zaopatrzyć. Na pewno nie trzeba wydawać na to 1600 zł, można wydać, tak jak ja, około 500 na wspomniane słuchawki Sony. Jeżeli chodzi o tego typu słuchawki, to niestety bardzo często one się nie nadają do prowadzenia rozmów konferencyjnych, i często jest tak, że jednak trzeba mieć drugą parę słuchawek, która jest wyposażona w dobry mikrofon. I tutaj bym mógł polecić słuchawki Plantronics Voyager Focus UC. Słuchawki te również mają wbudowany noise cancelling, oczywiście o wiele gorszy. Noise cancelling, który potrafi z powodzeniem wytłumić rozmowy ludzi dookoła, jakiś tam delikatny szum, ale nie odcina nas zupełnie od tego hałasu dookoła. Natomiast słuchawki te no, mają świetny mikrofon, to po pierwsze. Po drugie, można je sterować równocześnie z komputerem oraz z telefonem, więc pozwala to nam na obsługę tych dwóch urządzeń za pomocą jednych słuchawek. Mają wygodne przyciski do odbierania, zwiększania głośności. Mamy również przycisk do włączania wyciszenia naszego mikrofonu, co jest bardzo przydatne podczas rozmów konferencyjnych. I to, co ja osobiście najbardziej lubię w tych słuchawkach, to jest tak zwana pętla zwrotna. Czyli mówiąc coś w trakcie jakiegoś kola, słyszymy również nasz własny głos, że tak powiem, przekazany do samych słuchawek, tak? Bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi jeszcze o dalsze skupienie, mamy te słuchawki noise cancelling, no odcięcie się od tych bodźców zewnętrznych to nie wszystko. Praca w ciszy nie wszystkim może odpowiadać. Mi osobiście nie odpowiada. Potrzebuję mimo wszystko jakiegoś takiego, no, może nie szumu, ale pewnego rodzaju muzyki czy dźwięków, które wprowadzają mnie w taki nastrój pracy, tak, w nastrój skupienia. I tutaj mogę polecić dwie aplikacje, czyli pierwsza to jest Noizio. Jest to aplikacja również w formie webowej, która pozwala Ci odtwarzać różnego rodzaju dźwięki wiatru, fal, burzy, no cokolwiek lubisz. Jeśli powiedzmy dźwięki burzy koją Twoje nerwy i Cię uspokajają, to puść sobie burzę, tak? Drugą aplikacją, którą mógłbym Ci polecić i jest naprawdę rewelacyjna, jest Brain FM. Brain FM jest aplikacją płatną, która kosztuje 20 kilka złotych miesięcznie. Natomiast aplikacja ta pozwala Tobie odtwarzać no, takie odpowiednio dopasowane, dostosowane fale dźwiękowe, muzykę, która jest na takiej częstotliwości, żeby wpływała pozytywnie na skupienie, na pracę Twojego mózgu. Jest cała gałąź nauki, mi się wydaje, związana z tym, czyli synchronizacja fal mózgowych, na przykład właśnie z falami dźwiękowymi przekazywanymi przez muzykę. Można w to wierzyć, można w to nie wierzyć. Mi osobiście dosyć fajnie pomaga się to skupić. Jeżeli chodzi o inne aplikacje pozwalające na skupienie, to aplikacja Freedom jest taką aplikacją, którą mogę Ci polecić. Aplikacja ta pozwala nam na zablokowanie konkretnych stron internetowych, czy też nawet aplikacji na naszym komputerze w wyznaczonych ramach czasowych. Także jeżeli wiemy na przykład, że mamy coś ważnego do wykonania, a nawykowo wchodzimy na LinkedIn, Facebook, YouTube'a, cokolwiek, co rozprasza naszą uwagę, możemy sobie stworzyć taką listę właśnie rzeczy, które nas rozpraszają i na przykład włączyć sobie blokady do tych wszystkich elementów na najbliższe, dajmy na to, 2 godziny. Aplikacja jest o tyle, no, nazwijmy to paskudna, że jeżeli już coś zablokujemy, to żeby coś odblokować, nie da się po prostu na przykład ubić procesu. Trzeba zrestartować cały komputer. Jeśli mamy pootwierane dosyć sporo rzeczy, to jest to na tyle bolesna rzecz do zrobienia, że nie zrestartujemy tego komputera, po prostu będziemy odcięci od tych rzeczy, no i tym samym będziemy kontynuowali pracę nad tym, nad czym pracować mamy. Freedom. Ostatnie takie dwie, trzy rzeczy, które bym powiedział w temacie skupienia, to jest również używanie timera Pomodoro, czy też techniki Pomodoro. Aplikacji do tego jest całkiem sporo, ale podzielenie swojego czasu pracy na takie interwały, kiedy na przykład mamy 25 minut pracy w skupieniu, kiedy zajmujemy się jedną tylko rzeczą, jednym tematem, następnie mamy 5-minutowy okres przerwy, następnie znowu 25-minutowy okres pracy i tak dalej. Generalnie timery Pomodoro pozwalają właśnie wprowadzić taką cykliczność pracy i takiego luźniejszego czasu na odpoczynek. Również aplikacja Crisp. Aplikacja Crisp to już jest aplikacja dla osób, które bardzo dużo czasu spędzają na różnego rodzaju kolach i meetingach. Jest to aplikacja, która używa machine learning do wycinania wszelkiego szumu podczas rozmowy. I co jest fajne w tej aplikacji, to ta aplikacja pozwala nam ten szum w tle wyciąć nie tylko po naszej stronie, ale również po stronie rozmówcy. Czyli jeżeli mamy na takim kole na przykład delikwenta, który pracuje z domu i akurat w domu są dzieci, które w tle cały czas tam krzyczą, przekładają coś, generalnie jakieś hałasy, które są bardzo przeszkadzające w zrozumieniu, co dana osoba mówi, to Crisp jako aplikacja potrafi tego typu dźwięki wyciąć. Naprawdę świetna sprawa. No i jeżeli jeszcze chodzi o skupienie, mi to osobiście bardzo pomaga, czyli standing desk. Zmiana pozycji, w której pracuję, czyli jeśli jestem już zmęczony siedzeniem, możliwość wstania i popracowania przy takim standing desku, czyli biurku z blatem, który możemy unieść na zmotoryzowanych, zelektryzowanych nogach, to jest rzecz, która pozwala utrzymać mi skupienie na pracy, ponieważ nie skupiam się wtedy na tym bólu w plecach, czy na tym zmęczeniu związanym z siedzeniem, tylko po prostu zmieniam pozycję i kontynuuję pracę. Tym samym doszliśmy do końca czwartego obszaru, czyli skupienie, i przejdźmy już do ostatniego obszaru, czyli logowanie czasu pracy. Tu będzie krótko. Generalnie praca sieciowca, jak i praca większości osób w IT bardzo często wymaga od nas, żeby logować w pewien sposób to, co my robimy, tak? Żebyśmy wiedzieli, na co poświęciliśmy czas. I tutaj pomagają dwa rozwiązania. Rozwiązanie, które stosuję na Windowsie, to jest Rescue Time. Rescue Time nie da nam możliwości, że tak powiem, raportowania, na co konkretnie poświęciliśmy czas w pracy, że poświęciliśmy tyle czasu na ten ticket, tyle czasu na tamten. No niestety, jeśli chodzi o śledzenie tak granularne, to musimy robić raczej to manualnie. Ja przynajmniej nie znam żadnych takich dobrych narzędzi, więc jeżeli ty znasz, daj koniecznie znać w komentarzach pod tym odcinkiem. Rescue Time z kolei, o którym wspomniałem, to jest narzędzie, które pomaga nam dostrzec, w jakich programach czy na jakich stronach spędzamy najwięcej czasu. Aplikacja ta działa więc w tle, analizuje wszystkie programy, które mamy w danej chwili wyświetlone jako te będące na samym wierzchu w systemie, oraz analizuje również strony internetowe, na które wchodzimy, i aplikacja ta wyświetla nam taki raport codzienny bądź tygodniowy, który pokazuje nam, ile czasu spędziliśmy w poszczególnych programach czy na poszczególnych stronach. No jest to doświadczenie takie, które bardzo często otwiera oczy i pozwala nam dostrzec, gdzie marnujemy najwięcej czasu. Jeżeli chodzi o inne tego typu aplikacje, to mogę również polecić aplikację na Maca, aplikację, która nazywa się Clocky, i ta aplikacja pozwala robić podobne rzeczy co Rescue Time, ale w nieco bardziej granularny sposób. Możemy generalnie zdefiniować w tej aplikacji aktywności, które mają być trakowane, które mają być śledzone w naszym systemie, i program ten potrafi za każdym razem wykryć, że zaczęliśmy daną aktywność bądź ją skończyliśmy. Także nie musimy klikać żadnego przycisku typu start, stop. Clocky robi to za nas. I to tyle w temacie logowania czasu pracy. Miało być 5 rzeczy, które zwiększą efektywność Twojej pracy. Dorzucę na koniec w gratisie jeszcze jedną, szóstą, czyli minimalizm. Minimalizm to jest rzecz, która odmieniła, nie powiem moje życie, ale odmieniła jakość mojej pracy, sposób, w jaki ja podchodzę do pewnego rodzaju tematów, i też poziom skupienia, jaki mogę osiągnąć na tym, co robię. O co tu chodzi? generalnie staram się stosować ten minimalizm zarówno fizycznie na biurku, jak i również na komputerze. Co rozumiem poprzez minimalizm na biurku? Na biurku nie mam absolutnie nic, co jest mi niepotrzebne do pracy, czyli na biurku znajduje się jedynie podstawka pod monitor, monitor, słuchawki, komputer, ewentualnie jakaś roślinka, żeby troszeczkę zieleni do naszych oczu również wpadło od czasu do czasu, butelka z wodą, bezprzewodowa klawiatura, bezprzewodowa myszka, żeby było jak najmniej kabli, bezprzewodowe słuchawki. No generalnie staram się, żeby to środowisko mojej pracy było jak najczystsze i żeby na nim się nie znajdowało nic, co po prostu będzie rozpraszało moją uwagę. I to nie dotyczy właśnie tylko jeszcze tej przestrzeni fizycznej, ale również tego, co jest na komputerze. Zatem nie posiadam absolutnie nic na desktopie poza plikami, nad którymi pracuję w danej chwili. Desktop, pulpit jest dla mnie takim miejscem, w którym znajdują się pliki, nad którymi pracuję w danym momencie, w danej chwili. W momencie, w którym kończę pracować z tymi plikami, to one lądują w swoich folderach, które oczywiście mam dobrą strukturę folderów. No i taka kolejna rzecz, o której bardzo wiele osób często zapomina, czyli również regularne czyszczenie tego naszego systemu plików, czyli od czasu do czasu przeglądanie tej naszej struktury, usuwanie wszystkiego, co mamy w pobranych, no bo to też jest bardzo często śmietnik, no generalnie porządkowanie tego naszego miejsca pracy, nie zaśmiecanie go. Ostatnie dwie rzeczy, jeśli chodzi o rzeczy, które znajdują się jeszcze na biurku samym, to często staram się, żeby był to tylko jeden monitor. No oczywiście musi być on odpowiednio duży, ale staram się unikać więcej niż jednego monitora. Jeden monitor pozwala po prostu dobrze mi się skupić na tym, co w danej chwili wykonuję. No i rzecz taka, która jest troszeczkę taką moją, nie powiem, że pasją, ale rzeczą, bez której nie mogę żyć, czyli ekspres do kawy, znajdujący się nawet czasami na biurku. To już troszeczkę zależy od tego, jak bardzo tolerancyjni są nasi współpracownicy, bo nie wszyscy lubią zapach kawy. A mi zapach świeżo parzonej kawy bardzo przypadł do gustu i sprawia, że ta praca jest naprawdę o wiele przyjemniejsza. I tym pozytywnym akcentem będziemy zmierzali ku końcowi tego odcinka. To by było na tyle w temacie narzędzi, które mogą zwiększyć efektywność Twojej pracy. No i na samo zakończenie. Jestem ciekaw, jakie są Twoje triki i rozwiązania, z których Ty korzystasz, o których ja tutaj nie wspomniałem, a które powodują, że Twoja praca jest o wiele bardziej efektywna. Nie wahaj się dołączyć do dyskusji na ten temat na www.nastykusieci.pl/009 lub w komentarzach pod tym odcinkiem, jeżeli słuchasz na YouTubie. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym Łukasz podzieli się z Tobą kilkoma przemyśleniami o tym, jak bardzo istotna jest umiejętność mówienia nie. I bardzo dobrze wykształcona asertywność. Jeżeli masz jakieś pytania związane z tym tematem, na które chciałbyś bądź chciałabyś uzyskać odpowiedź, to gorąco zachęcam Cię do zadawania ich również na www.nastykusieci.pl/009 lub w komentarzach pod tym odcinkiem, jeżeli słuchasz na YouTube. A w międzyczasie, jak zawsze, zapraszamy Cię na www.nastykusieci.pl, gdzie czeka na Ciebie sporo interesujących artykułów. I tym samym odcinek 9 dobiegł końca. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć! Podoba Ci się to, co tworzymy? Wesprzyj nas na patronite.pl/nastykusieci.